Otwórzmy proszę drugi list do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 17. A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad istotą chrześcijańskiej wolności. Jeśli jeszcze pamiętacie po tych wszystkich wielu słowach, które tu płynęły w sobotę, kiedy się zjechaliśmy w tego zimnego wieczora, kiedy z wielu z was już drżało w chłodzie. Mówiłem o przyjściu do Chrystusa i o wzięciu na siebie Jego jarzma. Uczenie się od Niego, naśladowanie Go. Myślę, że wielu z nas pierwsze nasze skojarzenie, jarzma, jest dalekie od wolności. Jest wiele prawd w Bożym Słowie, które jeśli ich nie zgłębimy, wydają się stać w sprzeczności. Jeśli jednak poświęcimy czas, aby przed Bogiem rozważać, rozmyślać, modlić się. Bóg objawia nam harmonię całego swego objawienia i spójność tych różnych prawd, które płyną obok siebie w jednym strumieniu Bożej prawdy. Co oznacza chrześcijańska wolność? O czym jest mowa w tym wierszu, który przeczytaliśmy? Dzisiaj w środowiskach chrześcijańskich pod pojęciem wolności kryją się różne koncepcje. Ja dotknę tylko dwóch. W wielu kręgach kościelnych ten wiersz jest wykorzystywany jako przyzwolenie, więcej, zachęta do nieograniczonej, niepohamowanej twórczości w czasie nabożeństw. Nie trzymamy się żadnych schematów. Nie mamy żadnego ustalonego porządku, ale każdy robi to, do czego pobudza go Duch. Gdzie Duch Pański, tam wolność. A więc jak chcesz, to wstań, a jak nie chcesz, to sobie siedź. Jak cię Duch pobudza, to śpiewaj, prorokuj, mów językami, pełna swoboda. Im większy harmider, hałas, zamieszanie, tam rzekomo większe działanie Ducha. Bo przecież gdzie Duch Pański, tam wolność. Są takie nabożeństwa, gdzie jedni płaczą, inni się śmieją, jeszcze inni zataczają się jak pijani, inni trzęsą się, w hipnotycznym transie wyrzucają z siebie dziwne lub niezrozumiałe słowa i to wszystko bezkrytycznie jest uznawane za przejawy działania Bożego Ducha. Mówi się, gdzie Duch Pański, tam wolność. Każda muzyka dozwolona, każde zachowanie do przyjęcia. Każdy może powiedzieć, co chce. Brak jakichkolwiek ram i ograniczeń. To jest w mniemaniu wielu duchowa wolność. Czy rzeczywiście? Jak się to ma do słów apostoła Pawła, który napominał niesfornych Koryntian do porządku w czasie chrześcijańskiego zgromadzenia? W 14 rozdziale od 20 wiersza czytamy: bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, niechaj każdy robi, co mu się podoba. Jak was duch poprowadzi, jak was pobudzi. Nie, mówi tak, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko, ale to wszystko niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami na przykład, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech. I to po kolei, a jeden niech wykłada. Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że wam całkiem się wszystko w głowie przewróciło? Że oszaleliście? Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. We wszystkich zborach świętych. I w wierszu 40, po tym jak Paweł mówi, jak siostry się mają zachowywać na nabożeństwie, mówi, wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Nie chaotycznie, nie jak kto sobie wymyśli, ale ma być porządek ku zbudowaniu, godnie. Chaos na nabożeństwie nie jest przejawem działania Bożego Ducha, ale jest przejawem cielesności i głupoty. Oczywiście, Duch Boży czasami zakłóca ustalony przez nas porządek i działa w sposób, który nas zaskakuje, i zdumiewa, i chwała mu za to. I to oczywiście jest pożądane. Jednak wielkim błędem jest podrabianie działania Bożego Ducha przez robienie harmidru i zamieszania. Cóż więc kryje się za tymi słowami, gdzie Duch Pański, tam wolność? Dla niektórych nowotestamentowa wolność oznacza przyzwolenie na postępowanie wolne od ograniczeń Bożego prawa. W starym naszym brytyjskim przekładzie zakonu. Na poparcie tej tezy cytuje się wyrwane z kontekstu fragmenty typu "Wszystko mi wolno". Nie jesteśmy pod zakonem, ale pod łaską. Jeśli Duch nas prowadzi, nie jesteśmy pod prawem. I oczywiście stwierdzenie, gdzie Duch Pański, tam wolność, wiedzie prym, idealnie nadaje się do obrony takiego stanowiska, jeśli wyrwiemy to stwierdzenie z kontekstu. Chrześcijańska wolność przez wielu jest prezentowana jako swoboda podejmowania decyzji w oparciu o osobiste preferencje. Nie narzucaj mi niczego, gdyż nie jestem pod zakonem, ale pod łaską. Co oznacza? Bóg w swej łaskawości wszystko toleruje. Nie mów mi, że mam przychodzić na wszystkie zgromadzenia zboru. Jak mnie Duch poprowadzi, to przyjdę, to będę. Ale jak nie odczuję prowadzenia Ducha na nabożeństwo, to zostanę sobie w domu i posłucham sobie pieśni albo nawet jakiegoś kazania, z internetu. Gdzie duch pański, tam wolność. Nabożeństwo o 10:30 w Wejherowie. A niektórzy, a co tam 10:30? A jak będę za 15, to co? To co? A? Gdzie duch pański, tam wolność. Chciałeś sobie być w pudo? Twoja rzecz. A ja chcę być za 15, albo za 10, albo 10 po. No i co? Gdzie duch pański, tam wolność. Przecież nie będziemy tu zakonu robić na 10:30. Wszyscy muszą być. Co to za zakon? Gdzie to w Biblii napisane? A? Jo. Dlaczego? A dlaczego to wszystkie siostry mają nakrywać głowy na nabożeństwie? Ja tego tak nie widzę. W ogóle tego nie czuję. Powinna być wolność i każdy może sobie postępować tak, jak czuje w swoim sercu, a nie według jakiejś martwej litery. Nie mów mi, że nie mogę zawrzeć związku z osobą niewierzącą czy związku homoseksualnego, bo takim się urodziłem i mam takie geny, czy z transwestytą, czy innego związku, który zechcę sobie zawrzeć. Nie narzucaj mi zakonu. To tylko martwa litera prawa. A ja czuję. Ja mam pokój. Ja się modliłem. Ja pościłem. Pan mi powiedział. Palec Boży. Ręka Boża. Gdzie duch pański, tam wolność. Ja odczuwam wolność, by zawrzeć taki związek i nikt nie może mi tego zabronić. Tak pojmowana chrześcijańska wolność to pełna swoboda decydowania o sobie samym. Tacy ludzie opacznie nazywają słowa zapisane w Biblii martwą literą. A ich własne pragnienia, ich własne wizje, odczucia, prywatne objawienia, to jest duch. To jest według nich życie według ducha. Chrześcijańscy anarchiści, błąkający się po bezdrożach błędu, jakże często pod hasłem duchowej wolności pobłażają ciału i w konsekwencji stają się niewolnikami grzechu. Mam nadzieję, że nie muszę nikogo z was przekonywać, iż jest to zgubna droga. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale i 13 wierszu mówi o wolności, do której zostaliśmy powołani. Tam byli pewni ludzie, którzy przyszli do Galacji i próbowali tych ludzi odciągnąć od łaski Bożej. Próbowali narzucić im jarzma niechrystusowe. I Paweł mówi, bracia, wy zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. Co to znaczy? Nie pobłażajcie własnym cielesnym pragnieniom. Temu, co was ciągnie, co wam się podoba. Komu się chce rano wstawać, żeby na 7 dyrdać do harcówki i tam się modlić? Ciało, o, chłopie, ja się o 3 wczoraj położyłem. Siedziałem, szlifowałem, co mam do was powiedzieć. Myślicie, że mi się chciało 6 wstać, wziąć prysznic i przyjść na 7? W ogóle mi się nie chciało. Ale czy tym się mam kierować? Że mi się jeszcze chce w wyrze poleżeć do śniadania? Czy to jest życie według ducha? Pod pozorem wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. To jest życie według ducha. Mam nadzieję, iż stanowczo odrzucamy taką koncepcję wolności, która błędnie pojmowaną łaską usprawiedliwia grzech. Wróćmy więc do naszego fragmentu z drugiego listu do Koryntian, 3 rozdział i wiersz 17, i spróbujmy z Bożą pomocą wejrzeć w jego znaczenie. Jeśli słyszycie takie cytowane wiersze, takie hasła, slogany kościelne, koniecznie upewnijcie się, skąd one się wzięły i uważnie przeczytajcie kontekst, w jakim się znajdują. I upewnijcie się, że nie są cytowane i powtarzane w innym kontekście, zupełnie z innym znaczeniem. O tym brat Karol tutaj mówił. Jakże wiele pojęć chrześcijańskich musimy na nowo definiować. Czym jest miłość? Czym jest jedność chrześcijan? Czym jest łaska? I tak samo jest z wolnością. Jeśli przeczytamy poprzedzające ten wiersz, wiersze, zobaczymy, że apostoł Paweł mówi tu o wolności przystępu do Bożej chwały, jakiej nie jest w stanie nam dać zakon, czyli Boże prawo. Ta wolność, o której apostoł Paweł tutaj mówi, jest rezultatem działania Bożego Ducha w naszych sercach, który objawia nam chwałę Boga w Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy razem od wiersza 3. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz nasza zdolność jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Zatrzymajmy się na chwilkę tutaj. O czym Paweł mówi? Mówi o dwóch przymierzach. Mówi o starym przymierzu zapisanym na kamiennych tablicach i to jest litera. I mówi o nowym przymierzu zapisanym w ludzkich sercach przez ducha. Mówi, my jesteśmy apostołami tego nowego przymierza, zwiastunami tego nowego przymierza, sługami tego nowego przymierza. Nie litery, nie przepisów, praw, nakazów, zakazów, które są na kamiennych tablicach, ale Bożego prawa wpisanego w ludzkie serca przez Bożego Ducha. Mówi o tamtej służbie litery, mówi to jest służba śmierci. Następny wiersz. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych miała taką chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności jego oblicza. Czy niedaleko więcej chwały mieć będzie duchowa służba? Mamy tutaj służbę starego przymierza na tablicach kamiennych, literę prawa, służbę śmierci, która nadal była chwalebną służbą. Ale mówi, teraz jest nowe przymierze, nowa służba w naszych sercach dokonywana przez ducha i ta ma chwałę, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem służba potępienia zakonu, który mówi, jesteś grzesznikiem, nie jesteś w stanie sprostać Bożym przykazaniom. Zakon potępia człowieka. Prawo Mojżesza dowodzi nam, że jesteśmy grzeszni, że jesteśmy niezdolni podobać się Bogu, że brak nam chwały Bożej, że nie jesteśmy w stanie być jak Bóg, chociaż Bóg do tego nas wzywa i nas potępia. Mówi, jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej, daleko, daleko więcej w chwałę obfituje służba sprawiedliwości. Nie robienia, co nam się podoba, nie postępowania według naszych chęci i pragnień, ale służba sprawiedliwości, czynienia tego, co prawe. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Tamta służba miała swój czas. Była przewodnikiem do przyjścia Chrystusa, o którym głosiły obietnice. I na tym to się skończyło. Ale teraz jest służba Ducha, która trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta. Nie widzą chwały nowego, która była zapowiedziana w Starym. Nie widzą chwały Chrystusa, o której świadczył zakon i prorocy i psalmy. Ale czytamy dalej, że w Chrystusie ta zasłona zostaje usunięta. Zostaje zdjęta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, mówi Paweł. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle, takim wypolerowanym metalu, niedoskonałym zwierciadle. Ale jednak, choć niedoskonale, oglądamy chwałę Pana. Zostajemy przemieniani w ten sam obraz, który oglądamy, Jego chwałę, Jego obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Widzicie, jaki jest kontekst tego wiersza? Nie jest kontekst wyrabiania, co się komu podoba na nabożeństwie. To nie jest kontekst postępowania według własnego widzimisię. Absolutnie. Apostoł Paweł przeciwstawia służbę nowego przymierza służbie starego przymierza opartego na literze zakonu, przepisom i wymaganiom prawa, którym my w naszej upadłości nie jesteśmy w stanie sprostać. Boże prawo, zakon jest doskonały. W nim nie ma błędów, w nim nie ma jakichś słabości. My jesteśmy słabi. My jesteśmy niedoskonali. I dlatego zakon nas potępia. Dlatego jest zapisem, literą potępienia i śmierci dla nas. Nie z powodu jego niedoskonałości, ale z powodu naszej niedoskonałości. Prawo jest święte i sprawiedliwe. My zaś nie jesteśmy. Aby żyć sprawiedliwie i święcie, nie wystarczy znać Boże prawo, co jest dobre, co jest złe, co robić, czego nie robić. to za mało. Potrzebujemy wielkiej pomocy. Potrzebujemy służby Ducha, który wnosi w nas życie, który przemienia nas i który uzdalnia nas do pełnienia Bożej woli. To jest chwała nowego przymierza. Grzech pozbawił nas Bożej chwały, naszego podobieństwa do Boga, Jego dobroci, miłości, czystości, sprawiedliwości, mądrości. Kiedy grzech wszedł na świat przez jednego człowieka, wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak chwały Bożej. Jednak Pan Jezus, jak tutaj Piotr czytał z Ewangelii Jana, modlił się i po to przyszedł, i po to żył, i po to cierpiał, i za to umarł, aby nas przywrócić do Bożej chwały. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, apostoł Paweł modli się o Kościół i mówi: Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić. Bóg do swojego ludu w Starym Przymierzu mówił: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ale nikt nie był w stanie stać się świętym, dlatego że nie mieli w sobie mocy Ducha, która przyszła, kiedy Chrystus, umiłowawszy Kościół, wydał samego siebie. W tym celu właśnie, aby Kościół uświęcić, aby go oczyścić kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Bracia i siostry, Pan Jezus Chrystus dokonał wszystkiego, co niezbędne, aby z nas, słabych, niedoskonałych, pełnych braków, pełnych niemożności ludzi, uczynić swój lud, swój Kościół pełen chwały. Bez zmazy, bez skazy lub czegokolwiek w tym rodzaju, ale żeby był święty i nieskalany. Wrócę do tej modlitwy z Ewangelii Jana, z 17 rozdziału, gdzie Pan Jezus modli się o Kościół. Nie będziemy jej czytać całej, bo czas nam na to nie pozwala. Muszę skończyć w ciągu 10 minut. Pan Jezus modli się o swój Kościół, o swoich naśladowców, i jak przeczytacie tą modlitwę, tam ciągle pojawia się koncepcja chwały. Chwały. Chwały Boga Ojca. Chwały Bożego Syna. I chwały, o dziwo, Jego uczniów. Kończąc swą modlitwę, Pan Jezus w 22 wierszu wypowiada takie stwierdzenie: ja dałem im chwałę. Ja, Jezus mówi, dałem im chwałę, i to jaką chwałę? Którą Ty mi dałeś. Czytaliście kiedyś te słowa? Rozważaliście, co to może znaczyć? Jezus mówi: ja dałem im chwałę, którą Ty mi dałeś. Jaką chwałę Bóg Ojciec dał swemu Synowi, a On dał swoim uczniom? Nie twierdzę, że mam odpowiedź, ale myślę, że dostrzegam, mam nadzieję, i rozważcie to, co powiem. Życie Pana Jezusa na ziemi było chwalebne. Amen? Wyrażało pierwotny zamysł Boga wobec człowieka. Doskonałe posłuszeństwo, pełne miłości, pełne oddania, z ochotnego, miłującego serca. Pan Jezus jako jedyny człowiek nie przestąpił ani jednego Bożego przykazania. Doskonale wypełnił całe Boże prawo. Jemu nie brakowało chwały Bożej, tak jak nam. życie Pana Jezusa to życie w Bożej chwale, w Bożej aprobacie, w Bożym uznaniu, bo to oznacza chwała. To jest waga, ciężar, chwała nie oznacza coś lekkiego, coś niewartego nic, coś pustego, ale oznacza coś ciężkiego, coś znaczącego. Jezus prowadził takie życie znaczące, wartościowe, godne podziwu, godne chwały. I Ojciec dał o Nim sam świadectwo, mówiąc, to jest mój Syn umiłowany. W Nim mam pełne upodobanie. On mi się podoba. To jest chwała, którą Ojciec obdarzył swego Syna. Wyraził swoją aprobatę, zachwyt. Wyraził uznanie dla swego Syna. I ta chwała ma być naszym udziałem, bracia, siostry. Moim i Twoim. Żeby Bóg, patrząc na Ciebie i na mnie, powiedzieć, to jest mój Syn umiłowany, to jest moja córka umiłowana. Jakże oni mi się podobają. Jakże oni mnie kochają. Jakże oni mi służą. Jakże oni mi są oddani. Jakże oni pilnie starają się przestrzegać każdego mojego słowa. To jest chwalebne życie. To jest chwała, którą Jezus mówi, że obdarował swoich uczniów. Tak to rozumiem. To jest chwała, która ma być i naszym udziałem, bracia i siostry. Czy takiej chwały pragniemy? Czy szukamy chwały u ludzi? Żeby nas dostrzegli, zauważyli, poklepali po plecach? Czy zależy nam, czy szukamy chwały u Boga? Pan Jezus Chrystus w nas to nie zbiór historycznych faktów, przepisów, nakazów i zakazów, ale Jezus to Jego życie w nas. Wszelkie uzdolnienie, pełnia mocy niezbędna do chwalebnego postępowania, abyśmy tak żyli, żeby nawet ludzie ze świata, widząc nas i nasze postępowanie, chwalili Boga, który jest w niebie. Patrząc na nas, na nasze czyny, to wszystko, co Piotr tutaj tak pięknie przedstawił. Codzienne życie, codzienna wierność w małych rzeczach, w prostych rzeczach, codziennych rzeczach. Tak wydawałoby się szarych i nieświętych rzeczach, ale jakże świętych w oczach Boga, jeśli Duch chwały mieszka w nas i prowadzi nas i uzdalnia nas, by czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, abyśmy wszystko czynili ku chwale naszego Boga, Ojca. A gdzie Jego Duch? Gdzie mieszka? Gdzie panuje życie Boże? Tam wolność. Wolność, której nie dawał zakon. Wolność przystępu do Boga, do Jego chwały. Wolność do panowania, wolność od panowania grzechu w naszym życiu. Już nie jesteśmy pod panowaniem grzechu, jeśli jesteśmy prawdziwie pod łaską. Zakon jedynie mówił o tej wolności i mówi, jak wszystko spełnicie, to będziecie żyć. Ale nikt nie był w stanie tego wszystkiego spełnić i nie mógł żyć. Ale Duch Boga uzdalnia nas, abyśmy w pośród naszej słabości doświadczali więcej i więcej i więcej chwały Boga w naszym życiu. Jak tam jest napisane, przemienia nas w ten sam obraz naszego Pana. Z chwały w chwałę. Czy już osiągnąłem, bracia? Paweł mówi, bracia, czy myślicie, że ja już osiągnąłem? Nie, jeszcze nie osiągnąłem. Jeszcze zmierzam. Jeszcze zmierzam, jeszcze przede mną jest. Codziennie, mówi, umartwiam swe ciało. Codziennie walczę ze swoimi pragnieniami. Codziennie zmagam się z tym prawem, które odciąga mnie, które walczy przeciwko duchowi, temu prawu, które sprzeciwia się duchowi. Mówi, codziennie toczę bój, codziennie toczę walkę. Nie lelum po lelum. Nie, że założymy rączki i się będzie działo. Że Pan wszystko uczyni. Zdaj się na Pana, a On wszystko dobrze uczyni. Tak, zdaj się na Pana. On wszystko uczyni, ale nie bez Twojego współudziału. Nie bez Twojej walki z grzechem. Nie bez Twojego zapierania się samego siebie. Nie bez trudu miłości. Spójrzmy ponownie na koniec, na wiersz 18. My wszyscy pastorzy, my wszyscy superduchowi chrześcijanie, my wszyscy diakoni, my biskupi, patrzę na was biskupi, my wszyscy, którzyśmy uwierzyli w Chrystusa, my wszyscy, którzy napojeni zostaliśmy Jego duchem, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, nie jak ci ślepi Żydzi, którzy nie widzieli chwały Chrystusa, ale my, którym ta chwała Bożego Syna została objawiona. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę naszego Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, w Jego obraz. Jego chwałę oglądamy, choć niedoskonale, choć nie w pełni, ale na tyle, ile Duch Boży nam objawia. Prawdziwą chwałę Bożego Syna. I my zostajemy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Ten wiersz przedstawia cudowny rezultat życia w wolności danej nam przez Ducha. Rezultatem jest nasza przemiana, prawdziwa, dogłębna, wewnętrzna, uzewnętrzniająca się przemiana na podobieństwo naszego brata, naszego Pana. Myślę o naszym bracie tutaj. Taki, mój bracie kochany, jak ja ci dziękuję za te twoje świadectwa wczoraj. Naprawdę. Do ciebie mówię, bracie kochany. Że to jest przemiana, której Bóg dokonał, którą możemy oglądać w tobie i w takich braciach jak ty, którzy nie siedzą na swoim błogosławieństwie całe życie i śpiewają, ale żyją, ale się zmieniają, ale ich życie jest coraz pełniejsze chwały. Coraz więcej dobrych czynów, coraz mniej brudu, zła, głupoty, błazeństwa, pustki. Mamy tu obraz człowieka, który patrzy w zwierciadło, wypolerowany metal, które odbijając światło rozjaśnia jego twarz. Tyle, że zamiast światła jest tutaj mowa o chwale Pana, która w tym zwierciadle się odbija i oświeca jego twarz, jego oblicze. We wcześniejszych wierszach czytaliśmy o rezultacie spotkania Mojżesza z Bogiem. Wiecie, co się działo, jak się Mojżesz z Bogiem spotykał. Jego oblicze jaśniało blaskiem Bożej chwały, ale to przemijało. Chwała naszego Pana Jezusa Chrystusa została opisana w natchnionych słowach Pisma. Biblia, Słowo Boże, zawiera w sobie objawienie Pana Jezusa Chrystusa. I my, zgłębiając to objawienie, zostajemy oświeceni blaskiem Jego chwały. Poznajemy Go, a to jest życie wieczne, poznawanie Boga, poznawanie Jego Syna. I kiedy my Go poznajemy, nie tylko umysłowo, ale przez objawienie Ducha, to wywiera na nas realny wpływ i dokonuje w nas trwałej przemiany. Im lepsze, im dogłębniejsze jest nasze poznanie, duchowe objawienie Pana Jezusa, im bliższa jest nasza z Nim więź, im głębsza nasza relacja z Nim, tym większa jest nasza przemiana, będąca rezultatem kontaktu z Jego chwałą. Do takiej wolności zostaliśmy powołani. Nie aby pobłażać ciału, nie aby wprowadzać zamęt i chaos na nasze nabożeństwa, ale do chwalebnej wolności Chrystusowego życia, do jakiej uzdalnia nas mieszkający w nas Duch Pana Jezusa Chrystusa. I powstańmy i zakończmy modlitwą zapisaną w liście do Efezjan w 1 rozdziale. Powstańmy, bracia, siostry, proszę was. Nie przestaję dziękować za was i pamiętam o was w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku Jego poznaniu i oświecił oczy waszego serca, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w Jego dziedzictwie i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu Jego przemożnej siły. Amen.